Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy, jak również oglądających nas za pośrednictwem kanału YouTube. Pragnę gorąco i serdecznie powitać się w studio Rozmów Niedokończonych. Te słowa mówi ojciec Wacław Zyskowski. Bank centralny, narodowy czy europejski? To pytanie będziemy stawiali dzisiaj w Rozmowach Niedokończonych, a podejmować go będziemy z naszym gościem w studio, którym jest pani profesor Grażyna Ancyparowicz, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, były członek Rady Polityki Pieniężnej, wykładowca. Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże. Ojcu szczęść Boże i wszystkim naszym telewidzom. Cieszę się, że jestem ponownie w telewizji Trwam, mojej ulubionej zresztą telewizji.
Pytanie na samym początku, bo myślę, że od tego pytania trzeba zadać. Po co w ogóle taka instytucja jak bank centralny? Nie wystarczyłyby te małe banki, w którymi my jako zwykli, powiedzmy, obywatele korzystamy z ich usług?
To by było nieszczęście. To by było nieszczęście. Bank centralny to jest instytucja, która ma no ładnych parę tysięcy lat. Wtedy, kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze monety, no to 200 lat przed naszą erą już były monety i monety, które nazywały się pieniądze księcia, denary. One były srebrne wtedy i ktoś, kto władał, musiał po prostu mieć jakąś kontrolę nad tym, co się dzieje z gotówką. No bo to były takie czasy, kiedy może pieniądz nie odgrywał tak wielkiej roli jak dzisiaj, ale bez wątpienia swoje znaczenie miał. I taki ktoś, kto miał przywilej emisyjny, to jest pierwsza funkcja banków centralnych, musiał kontrolować, żeby te pieniądze były rzeczywiście uczciwie emitowane. To znaczy, że jeżeli była określona waga srebra, czy później nawet złota, to żeby rzeczywiście te wszystkie parametry, które mówiły o tym, że to jest pieniądz wartościowy, były spełnione. Potem były próby, to trudne próby, prowadzenia obok tego pieniądza, surogatów tego pieniądza. One się nazywały asygnatami i to się kończyło przeważnie katastrofą, no ale jednocześnie na błędach można się uczyć. Więc nauczono się w jakiś sposób kontrolować relacje pomiędzy ilością tego pieniądza papierowego, który mógł obsługiwać zupełnie spokojnie ten zwykły obiekt, taki, w którym my uczestniczymy, idąc do sklepu, kupując jakieś towary, i transakcje, które były na wielkie kwoty zawierane, transakcje wysokokwotowe. No i tutaj już rzeczywiście ktoś musiał pilnować, żeby zasoby kruszców, wtedy to już była właściwie taki system, który można by określić systemem waluty złotej, już nie srebrnej, one musiały wystarczać, to nazywał się system rezerwy cząstkowej, na zaspokojenie roszczeń tych, którzy mieli właśnie te wysokokwotowe wierzytelności. Potem ten system oczywiście też niestety okazało się, że jest niewydolny. No i przeszliśmy na właściwie jedyną formę pieniądza, jaką mamy, to jest pieniądz papierowy, a inaczej mówiąc pieniądz, który jest niczym innym jak zobowiązaniem. Kiedy powstaje pieniądz? Pieniądz powstaje wtedy, ponieważ nie ma żadnego związku z kruszcem ani z żadnym towarem konkretnym, jeżeli bank komercyjny komuś zawierzy i powie tak, ja ci daję pożyczkę, ja ci daję kredyt. I teraz, ponieważ banki komercyjne bardzo dobrze zarabiają na tych kredytach, to mogłyby czasami, były zresztą takie historie i nie jedna, udzielić tego kredytu za dużo albo zobowiązania zbyt duże podjąć, kreując właśnie pieniądz. I dlatego jest niezbędny bank centralny, który sprawuje jakby kontrolę nad tym, jaka jest kreacja tego pieniądza, jaka jest płynność, bo to się nazywa płynność banków. Mhm. Czy one nie za dużo emitują tego pieniądza, czy też może im brakuje. I wtedy bank ma swoje instrumenty, to się nazywa, czyli swoje sposoby, którymi może oddziaływać na zachowania banków komercyjnych. Natomiast nie ma wpływu na przykład na to, jaka, przynajmniej w Polsce, jakie będą wysokie odsetki od tych kredytów, jakie będą marże, bo to jest inna instytucja w naszym kraju. Nazywa się Komisja Nadzoru Finansowego i ona ma prawo wglądu do poszczególnych banków komercyjnych i badania, czy one zachowują się przyzwoicie i czy są naprawdę bezpieczne. Zresztą polskie banki naprawdę są bezpieczne. Natomiast Narodowy Bank Polski dba o to przede wszystkim, żeby płynność, czyli to, co banki mogą wykreować, było akurat potrzebne w gospodarce, żeby ona się mogła normalnie rozwijać. Bo bank centralny dzisiaj ma właściwie trzy funkcje, takie ukształtowane historycznie. Pierwsza to jest emisyjna, czyli taka, że kreuje pieniądz, ale nie ten pieniądz, który normalnie krąży i może mieć na przykład postać elektroniczną, tylko banknoty i monety. Wszystkie banknoty i monety muszą przechodzić przez kasy banku centralnego. I wszystko jedno, czy to będzie Narodowy Bank Polski i mamy złotówki, czy to będzie właśnie Bank Europejski i mamy euro, czy to będzie Bank Amerykański, czyli System Rezerwy Federalnej. Każdy pieniądz, który ma postać taką fizyczną, banknotów albo pieniądza stawkowego, musi przejść przez kasy banku centralnego. To jest funkcja emisyjna. Druga jego funkcja, niezależnie od tego, jak jest zorganizowany rynek bankowy, to jest funkcja banku banków. Więc na czym ta funkcja polega? Ona jest historycznie ukształtowana jeszcze z okresu, kiedy banki trzeba było ratować. Zresztą i teraz czasami banki centralne występują w tej roli. Również ta funkcja banku banków polega na tym, żeby, tak jak powiedziałam, sterować płynnością. Czyli jeżeli bank ma za mało pieniędzy, to są w Polsce na przykład takie bony NBP-owskie, które dawniej banki nabywały, jak miały tych pieniędzy za dużo. Jak nikt nie chciał kredytu, one kupiły te bony NBP-owskie i wtedy bank mówi, no teraz masz za mało pieniędzy, to ja od ciebie te bony odkupię. Jak tych pieniędzy w banku jest za dużo, to z kolei im te bony zabiera. Także to się nazywa operacja otwartego rynku. On w ten sposób wpływa na to, żeby tego kredytu w gospodarce nie było za dużo. Bo jeżeli jest za dużo kredytu, to jest za dużo pieniądza. Jak jest za dużo pieniądza, ceny zaczynają nam szybować w górę i mamy inflację. Oczywiście to jest inflacja wywołana czynnikami monetarnymi, dlatego że możemy mieć inflację wywołaną na przykład czynnikami kosztowymi. Wtedy, kiedy gwałtownie rosną ceny energii albo kiedy są jakieś dramatyczne wydarzenia.
Tego doświadczaliśmy w ostatnim czasie.
Tego doświadczaliśmy ostatnio.
Myślę, że do tego tematu też dojdziemy jeszcze.
Tak. I jeszcze ostatnia i trzecia funkcja. Bank centralny jest bankiem banków. To jest właśnie ta funkcja z okresu, kiedy bank bankiem banków i bankiem państwa. Nie jest bankiem państwowym, tylko jest bankiem państwa. To jest funkcja z okresu, kiedy bank centralny, czy ten, który miał przywilej emisyjny, bo to było to samo w tamtych zamierzchłych czasach, po prostu prowadził rachunki władcy, czyli teraz rachunki państwa. Stąd te wszystkie duże bilanse, jak bilans płatniczy, tak zwana pozycja inwestycyjna, to jest domena właśnie banków centralnych. One pilnują, żeby rozrachunki naszego państwa z naszymi partnerami, z naszymi sąsiadami były rzetelne, uczciwe, no i żeby jednocześnie gromadzić odpowiednie rezerwy. Jeśli jakieś jest zagrożenie, to wtedy bank centralny może te podłożyć zasoby, które posiada i one są własnością całego narodu, bo bank centralny jako bank państwa reprezentuje nie tyle rząd, bo rządu nie reprezentuje, tylko reprezentuje całe społeczeństwo, całe państwo. I to jest bardzo ważne właśnie, żeby bank centralny działając w taki sposób był bankiem całkowicie niezależnym, bo gdyby było inaczej, to władca mógł wydać polecenie, proszę tutaj dodrukować pieniędzy. Zresztą tak się w Polsce działo na przykład w latach 70., w latach 80., kiedy bank centralny miał bardzo niską pozycję. Prezes banku był właściwie nikim. On był w randze wiceministra finansów, a minister finansów był w bardzo niskiej randze wobec na przykład przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, który z kolei był bardzo malutki, biorąc pod uwagę Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Czyli proszę zobaczyć, jak bardzo niska była pozycja prezesa banku. I on musiał wykonywać polecenia i to prowadziło właśnie do takiego niekontrolowanego druku pieniądza, bo nie było rynku kapitałowego. Jeżeli rząd zobowiązał się w imieniu partii, że ludziom się poprawi, da im więcej pieniędzy, to nie było innej możliwości. Dzisiaj oczywiście nikt tak nie robi. Dzisiaj są zupełnie inne metody, inne instrumenty, ale to jest naprawdę bardzo trudne zagadnienie.
Ale chcemy w te zagadnienia też wchodzić, żeby jak najbardziej w pewnych rzeczywistościach się też orientować. Pytanie w perspektywie tej właśnie emisji pieniądza. Jakie Narodowy Bank Centralny ma, Narodowy Bank Polski ma narzędzia ku temu, żeby kontrolować wartość chociażby w tym wypadku polskiego złotego.
Podstawowy sposób kontrolowania tego, czy jest wszystko w porządku, ale mówimy od strony emisyjnej, to są właśnie operacje otwartego rynku. One się dzielą na trzy rodzaje. Są takie zwykłe operacje. Bank obserwuje, ma taki swój miernik, on się nazywa Polonia. Poza tym jeszcze mamy tam inne wskaźniki, które pokazują, jak wzajemnie banki komercyjne sobie pożyczają pieniądze. I jeżeli bank widzi, że jest zbyt duże odchylenie od tego poziomu, który uważa za słuszny, ale nie jest to groźne, tylko to wynika z normalnych tam jakichś takich perturbacji na rynku międzybankowym, czyli nie jakiejś presji inflacyjnej, jakichś dramatycznych zdarzeń, to właśnie bank prowadzi te operacje otwartego rynku, czyli albo kupuje, albo sprzedaje własne bony. Mogą być to inne papiery też. I to jest najczęstszy taki sposób, to są podstawowe operacje i tak zwane dostrajające, czyli tak jak nam widzi, że coś tam jest nie tak, no to bank na to reaguje właśnie poprzez operacje tymi bonami. Kup i sprzedaż. Bywają jednak sytuacje dramatyczne, takie jak na przykład mieliśmy w czasie COVID-u i wtedy się przeprowadza operacje strukturalne. Wszystkie banki na świecie to robiły, z tym, że na Zachodzie zaczęły robić tego typu operacje już w roku 2011, po tym pierwszym wielkim kryzysie finansowym. Na czym te operacje polegają? Otóż one polegają na tym, że bank uważa, że gospodarce grozi kompletny zastój. Jedną z funkcji banku centralnego, która wynika nie tyle z prawa bankowego, tylko z uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Tam jest taki specjalny artykuł 4 i on mówi, że bank centralny, jeżeli widzi, że nie ma jakiegoś gwałtownego zagrożenia inflacyjnego, to musi tak działać, żeby wspierać gospodarkę. Po tamtym kryzysie, który nazywaliśmy kryzysem subprime, to jest kryzys, który był w latach 2007-2009, główne banki komercyjne, w Polsce nie, bo w Polsce nie było takiego zagrożenia od tej strony, musiały działać tak, żeby wzbudzić inflację. To jest, wydaje się to dziwne, ale inflacja, ja to kiedyś już mówiłam, ona pełni w gospodarce taką rolę jak deszcz w rolnictwie. Jeżeli jest za dużo pieniądza, to wszystko nam zaczyna gnić, bo się robi coś w rodzaju powodzi. Tracimy kontrolę, ale jeżeli jest za mało, to jest posucha i wszystko zamiera. I bank centralny właśnie w takich sytuacjach przeprowadza operacje strukturalne, które polegają na tym, że jak mam za mało pieniądza, to ja pomagam rządowi kreować pieniądz, bo bank centralny sam tego pieniądza praktycznie nie kreuje. Bank centralny nie drukuje pieniędzy. Bank centralny najwyżej podkłada te banknoty i pieniądz zdawkowy pod pieniądz, który został wykreowany w bankach komercyjnych. A banki komercyjne mogą kreować ten pieniądz albo udzielając bezpośrednio kredytu pożyczki, albo kupując dłużne papiery wartościowe. Nawiasem mówiąc, bank centralny też kupuje dłużne papiery wartościowe, ale nie wolno mu bezpośrednio kupować od podmiotów krajowych. Czyli nie może kupić ani od ministra finansów Narodowy Bank Polski takich obligacji. Ludzie mogą, ale bank centralny nie. Przedsiębiorstwa mogą, banki mogą. Natomiast co może zrobić bank centralny, jeżeli jest sytuacja dramatyczna i na przykład grozi nam krach, który będzie spowodowany brakiem pieniądza, brakiem dopływu środków do sfery realnej gospodarki? Bank może wtedy zachęcić banki komercyjne, żeby one te obligacje, czyli dłużne papiery rządowe kupowały. W jaki sposób? No, dwojaki. Po pierwsze, może bardzo wysoko podnieść stopę procentową i wtedy będzie je zachęcał, no ale jak mamy ciężką sytuację w gospodarce, to z kolei obcina też szanse tych, którzy chcieliby wziąć kredyt i prowadzić jakąś działalność, czy rozwijać tę działalność. Więc to nie jest dobra metoda. Druga metoda jest lepsza i ona polega na tym, że bank centralny mówi, moje kochane banki, możecie liczyć się z tym, że jak pomożecie rządowi, to ja te bardzo nisko oprocentowane obligacje, czyli tak naprawdę to, co finansujecie, brakujące środki, bo to nie jest finansowanie budżetu, tylko finansowanie programów rządowych. Ja wam, jak nie będziecie chcieli, uznacie, że wam się to nie opłaca, to ja od was to odkupię. I to się nazywają operacje strukturalne otwartego rynku. Polski bank nigdy nie robił wcześniej takich operacji. Zrobił je po raz pierwszy, wtedy, kiedy był bardzo potężny kryzys wywołany lockdownami w czasie COVID-u. To bardzo krótko trwało zresztą, ale obiecał bankom, że jeżeli będą kupowały te bardzo nisko oprocentowane obligacje, one oczywiście były znacznie poniżej 1%, to my wam pomożemy, gdybyście uważali, że wasza rentowność jest zagrożona, bo bank komercyjny musi przynosić dochód, natomiast bank centralny nie. Bank centralny nie może natomiast przynosić też strat, bo niektórzy się boją, dlatego że uważają, że jeżeli bank centralny ma jakiś ujemny wynik finansowy, to jest taka sama strata jak w normalnym banku. Otóż nie. Kiedy bank centralny ma straty? Bank centralny ma straty wtedy, jeżeli pieniądz danego kraju w stosunku do innych walut się umacnia. To jest ciężko zrozumieć, ale ja powiedziałam przed chwilą, że bank centralny nie może kupować dłużnych papierów, a nie udzielać kredytu podmiotom krajowym. Tego nie wolno mu robić, no bo to prowadziłoby do inflacji. Ale co może robić? Bank centralny ma rezerwy państwowe. Czym są te rezerwy? No, mogą być zasoby złota, tak jak my mamy prawie już teraz 360 ton. To jest bardzo pokaźna wielkość, prawda? Trzy razy żeśmy podnieśli zasoby złota, jeżeli chodzi o ich tonaż. Wartościowo to jeszcze więcej. Ale bank może i powinien kupować zagraniczne papiery dłużne. Oczywiście jakie? No takie bardzo wiarygodnych instytucji. I każdy Narodowy Bank, i Polski Narodowy Bank Polski, ale także każdy inny bank centralny kupuje dłużne papiery wartościowe innych banków i innych krajów. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będzie potrzebował na przykład dolary, no to ma te dłużne papiery w dolarach i w każdej chwili może podstawić dolary. Gdyby w Polsce Ludowej była taka możliwość i Narodowy Bank Polski mógłby to robić, to byśmy nie mieli tego gigantycznego kryzysu i tego prawie bankructwa, które w latach 80. nas dotknęło. Tylko co to oznacza? Jednocześnie, jeżeli te rezerwy rosną, i złotówka, czyli nasza waluta narodowa w stosunku do euro, w stosunku do innych walut staje się coraz mocniejsza, coraz silniejsza, to w przeliczeniu na złotówki te nasze zasoby są jakby przynoszą stratę. To nie jest rzeczywista strata, bo bez wątpienia ci, którzy zarządzają rezerwami, jeżeli będą sprzedawali te walory, to zrobią to wtedy, kiedy na tym zarobią. Ale to jest mniej więcej tak, jak my byśmy mieli obligacje kupione na przykład amerykańskie i wydalibyśmy na to, no powiedzmy, 10 tysięcy złotych. I teraz, jeżeli złotówka się umacnia i zapłaciliśmy po 4 złote, no to będziemy uważali, że ponieśliśmy straty. Ale dalej w dolarach mamy dokładnie to samo, cośmy mieli, plus odsetki. To mówię o tym, bo często ludzie właśnie takich rzeczy nie rozróżniają, czyli nie rozróżniają transakcji, które polegają na operacjach otwartego rynku różnego typu, o których mówiłam, czyli sterowania płynnością banków albo wspierania banków, żeby raczyły pomagać rządowi w dramatycznych sytuacjach, bo tego na co dzień się nie robi. To się robi w sytuacjach dramatycznych, tak jak mieliśmy w okresie COVID-u i bardzo krótko to się robi, przynajmniej jeśli chodzi o Polskę, no bo w innych krajach to jest trochę inna sytuacja i czasami dłużej trzeba tego typu niestandardowe instrumenty uruchamiać. Ale druga funkcja banku centralnego to jest właśnie to, że on dysponuje rezerwami całego państwa, tak żeby wtedy, kiedy będzie trzeba, można było te obce waluty bez trudu pozyskać. I od tego są jego właśnie te rezerwy w walutach obcych. To są też papiery wartościowe na ogół.
No, dobrze, pani profesor. Z tego wynika, że rzeczywiście bank centralny dla każdego kraju to jest wartość, która dba o to bezpieczeństwo finansowe państwa i która rzeczywiście daje tę pewność i gwarancję. Ja zadam pytanie, wiem, że w naszej perspektywie retoryczne, ale jednak muszę je zadać, bo ono też jest zawarte w dzisiejszym temacie. Lepszy jest bank centralny krajowy, czy lepszy jest bank centralny europejski?
Zależy dla kogo. Jeżeli kraj jest bardzo wysoko rozwinięty i my mamy przewagę nad innymi pod każdym względem, to wtedy lepszy jest bank centralny, który będzie obsługiwał duży region, bo my będziemy wysysali pieniądze od naszych sąsiadów. Jeżeli natomiast nasza waluta jest słaba. Jeszcze mimo wszystko, bo złotówka się cały czas umacnia, ale nadal to nie jest waluta światowa. Ona ma płynny kurs. On się cały czas trzyma dosyć mocno, bo to jest tak między 4,2, 4,8 w najgorszym wypadku było. Ale to jednak nie jest pieniądz rezerwowy światowy. To nie jest dolar amerykański, to nie jest euro. To dla nas jest lepiej, żeby utrzymywać własną walutę z kilku powodów. Po pierwsze właśnie ta własna waluta gdyby amortyzuje wszystkie wstrząsy, bo ona albo idzie w górę, albo idzie w dół, w zależności od tego, jaka jest sytuacja. Jeżeli mamy mocną walutę, to ona działa antyinflacyjnie w momencie na przykład, jak mamy wysoką presję inflacyjną i słaby wzrost gospodarczy i rząd może wtedy podejmować różne inne programy, które mogą działać na przykład prokonsumpcyjnie, dlatego że nie grozi nam wybuch inflacji. Jeżeli natomiast jest sytuacja odwrotna, no to wtedy nasza waluta słabnie i łatwiej jest naszym eksporterom sprzedawać swoje towary za granicą. One są bardziej konkurencyjne. Poza tym, co jest jeszcze dla nas istotnego? Zwykle w takim kraju, którego waluta nie należy do tych największych, najpotężniejszych walut, tak zwanego koszyka rezerwowego, tego globalnego, to każdy może to zresztą łatwo sprawdzić. Wjeżdżamy za granicę do kraju, który jest u nas uboższy, to wtedy my możemy za nasze pieniądze jak gdyby więcej w tamtym kraju kupić niż w naszym państwie. Mówimy o takich codziennych zakupach, nie mówimy o jakichś dziełach sztuki czy innych tego typu nadzwyczajnych rzeczach, które są sprzedawane na aukcjach specjalistycznych. Natomiast jeżeli my jesteśmy krajem biedniejszym, to ci, którzy na przykład wyjeżdżali czy do Szwajcarii, czy do Wielkiej Brytanii w swoim czasie, czy nawet wyjeżdżają do Niemiec, to nasza złotówka jak gdyby ma tam mniejszą siłę nabywczą, gdybyśmy po kursie brali. To się nazywa parytet, to jest dysparytet. Jeżeli kraj jeszcze nie ma takiej bardzo mocnej pozycji w gospodarce światowej, jak te największe potęgi, bo my jesteśmy bardzo dobrze rozwiniętym krajem, jak na nasz region, ale nie jesteśmy potęgą światową, to my korzystamy z tego, że za zagraniczne pieniądze u nas można trochę kupić więcej niż w kraju macierzystym. To co, jaki to ma wpływ? Po pierwsze, jesteśmy konkurencyjni, bo nasze wynagrodzenia mimo wszystko nie muszą tak szybko nadążać za tymi najbogatszymi krajami. My byśmy chcieli tyle zarabiać, ale gdyby tak było, a bez odpowiedniej wydajności, to byśmy mieli znowu inflację kosztową. Druga sprawa jest taka, że to zachęca do plasowania inwestycji, bo koszty inwestycji z punktu widzenia inwestora będą u nas bardziej opłacalne, niż gdyby on zrobił to u siebie. I to jest jeden z bardzo ważnych powodów, dla których warto jest należeć do Unii Europejskiej. Nie z powodu tych pieniędzy, które oni nam dają, bo to są wcale nie takie duże pieniądze ogólnie, chociaż duże w konkretnych projektach, ale tylko w projektach. Natomiast fakt, że jesteśmy w Unii Europejskiej, że tutaj jest swoboda przepływów kapitałów i można podejmować bezpiecznie inwestycje, to jest jeden z filarów naszego sukcesu gospodarczego, bo oczywiście tym głównym filarem to są nasi przedsiębiorcy, nasi ludzie, Polacy, którzy są bardzo pracowici i którzy są jej pomysłowi i świetnie umieją się dostosowywać do różnych warunków. No i wreszcie struktura naszej gospodarki, która nie ma żadnych takich, nie jest monokulturowa, czyli nie jest jakaś jedna branża, na której cała gospodarka stoi. Nie. My mamy bardzo zróżnicowaną strukturę, równomierny rozwój poszczególnych działów produkcji, gałęzi i co więcej, chciałam powiedzieć właśnie, jak to wygląda w ostatnich latach. Ja spojrzałam z ciekawości. Otóż w Unii Europejskiej produkcja przemysłowa w ostatnich 3 latach wzrosła, to są obliczenia amerykańskie, więc to jest trochę może być przekłamanie w stosunku do innych statystyk, o 2%, a w Polsce o 11%. Mimo tego, że mieliśmy ten COVID, mimo tego, że było nam trudno, mimo tego, że mieliśmy tutaj pewne różne zawirowania różnego typu, prawda, mimo że nie dostaliśmy pieniędzy europejskich, nasza gospodarka, nasza produkcja przemysłowa wzrosła o 11% w cenach stałych, czyli pomijamy te wszystkie wpływy inflacji, tak, bo ktoś powie, no tak, ale mieliśmy inflację. Nie. To jakbyśmy, to jest odpowiednio taki sposób matematyczny, można to przeliczyć, czyli w cenach stałych gospodarka Unii Europejskiej w strefie euro wzrosła tylko o 2%, jeżeli chodzi o produkcję przemysłową, a nasza aż o 11. To samo zresztą dotyczy naszego PKB, czyli tego wspólnego bochenka chleba, z którego jest i konsumpcja, i inwestycje. Także nasza własna waluta to jest warunek tego, żebyśmy się rozwijali szybko i doganiali bardziej od nas rozwinięte kraje. Jak nam się to uda, to wtedy prawdopodobnie w naszym interesie będzie posiadanie euro. Bo my byśmy chcieli wtedy, już nie musimy amortyzować tych wstrząsów, my byśmy chcieli wtedy też podejmować na szeroką skalę inwestycje i korzystać z tego, że inni są biedniejsi, będą nas chętnie witali. My będziemy też przyczyniali się do rozwoju naszych sąsiadów, uboższych od nas, ale nie kosztem własnej gospodarki, bo to jest najważniejsze, żeby nie czynić niczego, co psuje i niszczy naszą gospodarkę, tylko dlatego, żeby utrzymywać z kimś dobre relacje. No jest to dosyć, jak powiedziałam, trudne zagadnienie, ale proszę wierzyć na słowo, zresztą każdy, kto wyjeżdżał za granicę, to widzi, na czym polega ten dysparytet, prawda, że za te same pieniądze, w zależności od tego, czy jadę do kraju biedniejszego, czy kraju bogatszego, kupuję albo mniej, albo więcej. I tak samo rozumuje każdy przedsiębiorca, każdy inwestor. Bo po prostu niestety w biznesie nie ma miłości,
czyli
w biznesie jest interes.
Czyli kapitał ma narodowość, czy nie ma narodowości?
Oczywiście, że ma i zawsze miał i będzie miał. Nawet jeżeli to są koncerny międzynarodowe, to w interesie państwa, które no jest powiedzmy siedzibą tego koncernu, albo ma przynajmniej duży wpływ na to, jak ten koncern się zachowuje, jest to, żeby ten koncern miał się dobrze i przynosił jak największe zyski, bo nawet jeżeli on wykazuje w swoich bilansach zero zysków, to nie znaczy, że on jest instytucją non-profit. To jest w dzisiejszych czasach nie tyle ważna jest, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo, marża zysku, chociaż ona się oczywiście liczy, bo ona umożliwia inwestycje, ekspansję i tak dalej, ale właśnie ważna jest ekspansja. Jeżeli kraj ma szansę na to, żeby rozwijać się, żeby nie bać się konkurentów, bo ma silne, potężne koncerny, to wtedy taki kraj czuje się pewnie. Myśmy mieli w sumie i mamy właściwie tylko dwa na razie takie duże koncerny. Jeden to jest Orlen, a drugi to jest KGHM. Ale te inne przedsiębiorstwa, które powstają, też będą być może miały szansę, żeby stać się właśnie takimi przedsiębiorstwami globalnymi, bo to przedsiębiorstwo globalne, globalne banki, one mają ogromny wpływ również na to, jak dany kraj jest postrzegany. Czy ten kraj będzie szanowany, czy nie. No, zwykle tak jest, że jeżeli ktoś jest zamożny, no i od nikogo nic nie potrzebuje, to wtedy ma mnóstwo różnych przyjaciół. Natomiast jeżeli ktoś jest słaby, to wtedy
sam
kto tylko może, to
być.
Stara się go w jakiś sposób tam wykorzystać. To jest nieładne, nieszlachetne i grzeszne, ale życie jest takie niestety.
Kiedy patrzymy na sytuację Banku Centralnego w Polsce, kiedy patrzymy na sytuację NBP-u, to no, widzimy dzisiaj, dużo się mówi, tak? Ta nazwa jest odmieniana przez wszystkie przypadki. Natomiast pytanie, które chciałbym zadać dzisiaj, to pytanie, dlaczego Narodowy Bank Centralny jakiegokolwiek kraju musi być bankiem niezależnym?
Właśnie wtedy, kiedy została zerwana całkowicie więź pieniądza z kruszcem, czyli mieliśmy po wojnie ustanowiony Bretton Woods w 1944 roku, znaczy nie, to jeszcze wojna się nie skończyła, ale już pracowano nad tym, jak ma wyglądać system powojenny. No i wtedy najbogatsze, bo niezniszczone wojną były Stany Zjednoczone, miały największe zasoby złota, ustanowiono tam system waluty sztabowo-dewizowej. Innymi słowy, Amerykanie dostali coś w rodzaju maszynki do drukowania pieniędzy, bo jednocześnie w latach 60. podpisali też z Arabami umowę, że wszystkie transakcje na rynku ropy naftowej, a to jest surowiec strategiczny, będą rozliczane wyłącznie w dolarach. No i to tak jest taka pokusa, ona się niestety zawsze gdzieś tam czai, że jak się ma taką możliwość, że moje pieniądze są naprawdę dobre, to te pieniądze się drukuje. No i Stany Zjednoczone nie były święte pod tym względem, tylko że w pewnym momencie Arabowie powiedzieli, no dobrze, my mamy te petrodolary, to my poprosimy złoto. Próbowano w jakiś sposób zaspokoić ich roszczenia, nie udało się. I trzeba było ogłosić, to się stało w 1971 roku, dokładnie 15 sierpnia, że Stany Zjednoczone, mimo że takie potężne, nie są w stanie regulować swoich zobowiązań z tytułu posiadanych dolarów, aktywów w dolarach, w złocie. No trochę to trwało, bo ludzie nie mogli uwierzyć, że tak może być, no ale w 76 roku przyjęto to już do wiadomości i wtedy zaczęły się bardzo intensywne prace, które miały na celu niedopuszczenie do takiej sytuacji. I to zwłaszcza dotyczyło Europy, dlatego że Europa wtedy bardzo silnie się i szybko integrowała i chodziło o to, troszkę mi zaschło.
Proszę bardzo, rozumiem, jak najbardziej ma najmniejszego problemu.
Chodziło o to, żeby można było dalej zbliżać gospodarczo kraje, które należały do europejskiej wspólnoty gospodarczej. I w związku z tym bardzo się bano, że jeżeli te kursy nagle zaczną nam się wahać, będzie handel utrudniony, będzie trudno jakieś ocenę, jaka jest konkurencyjność poszczególnych krajów, no to będzie z tego nieszczęście. No i wymyślono właśnie wtedy, że po pierwsze dobrze było mieć wspólną walutę, bo jeśli to będą kraje na tym samym poziomie rozwoju, to nikt nie straci. A druga sprawa jest taka, że wtedy będziemy odporniejsi na takie szoki, które wynikają z nieodpowiedzialności jakiegoś innego kraju czy z jakichś kryzysów na rynkach finansowych, na które my nie mamy wpływu. No i wymyślono, że to ma być najpierw EQI, to było takie nawiązanie, jeśli chodzi o samą nazwę, bo znaczenie było inne, bo to była taka jednostka europejska, monetarna, ale nawiązywało do nazwy starej francuskiej monety jeszcze z XI wieku, złotej monety. Ale potem doszli pewnie wszyscy do wniosku, że jednak tych Francuzów to nie można tak uprzywilejowywać, bo tutaj już mamy zjednoczenie Niemiec i to w ogóle troszeczkę inaczej wygląda świat niż wtedy, kiedy myślano w latach 70. No w latach 70. było niewyobrażalne, że może przestać istnieć Związek Radziecki, że te wszystkie przemiany ustrojowe mogą mieć miejsce i to będzie pokojowo przeprowadzone. W związku z tym prowadzono nazwę euro. I jak pamiętamy, to euro też nie od razu tak weszło w życie. No ale jeżeli ja mam wobec tego walutę, która obsługuje duży region i kraje na bardzo różnym poziomie, to nie może być tak, żeby ktoś miał jakikolwiek wpływ na to, jaka będzie kreacja tego pieniądza, czyli którym bankom będzie ten Europejski Bank Centralny pomagał, inny, którym nie. I wobec tego, zanim jeszcze w ogóle euro się pojawiło jako waluta, to już w traktacie z Maastricht ustanowiono pewne reguły, potem powtórzone zresztą w traktacie lizbońskim, które dotyczyły suwerenności banków centralnych. Czyli nikt nie neguje tego, co jest napisane w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, że bank centralny musi wspierać gospodarkę i rząd, ale jednocześnie utrzymywać no, racjonalny poziom cen, ale z drugiej strony też trzeba było się jakoś zabezpieczyć przed dążeniem polityków, no bo jeżeli ktoś jest ministrem finansów, to on szczerze mówiąc nie bardzo się przejmuje inflacją, tylko raczej tym, żeby mu się budżet domykał. Więc żeby bank centralny nie był pod naciskiem polityków, trzeba było ustanowić pewne reguły, które będą mówiły twardo, że Narodowy Bank Polski i żaden bank, który jest w europejskim systemie banków centralnych, tam należy i Europejski Bank Centralny i banki centralne tych 7 krajów, które jeszcze euro nie mają. One nie mogą absolutnie podlegać żadnej władzy, żadnej, ani rządowej, ani polityków, ani niczyjej. One muszą być suwerenne w swoich decyzjach. To było zresztą też podyktowane tym, że no, większość ludzi, nawet takich, którzy kończyli ekonomię, oni w ogóle nie rozumieją, na czym polega rola banku centralnego. No bo to jest tak, jak ktoś jest inżynierem. No, inne są kwalifikacje inżyniera, który buduje statki, inny, który buduje domy, a jeszcze inny taki, który buduje samoloty. I jak ja czasami słyszę, że ekonomiści twierdzą i tak dalej. No dobrze, jacy ekonomiści? Więc tu rzeczywiście ta suwerenność banku centralnego musi być absolutnie zagwarantowana, żeby nie podlegał, jak mówię, naciskom właśnie pseudoekonomistów,
no tak,
albo nawet ekonomistów, tylko nie specjalistów. A w Polsce tak nie jest. W Polsce Narodowy Bank Polski, na co zwraca uwagę Europejski Bank Centralny od wielu lat, nie jest dostatecznie umocowany od strony prawnej, żeby nie było prób wywierania nacisków przez polityków i pewne grupy interesów, na przykład takie, które są powiązane z kapitałem zagranicznym, chcą uniknąć ryzyka kursowego i domagają się wprowadzenia euro teraz, zaraz, natychmiast, mimo że nie spełniamy żadnych norm, które by uzasadniały już teraz wprowadzenie tego euro. Nie mówimy, że nigdy, tylko nie w tej chwili, bo nie spełniamy podstawowych kryteriów. To się nazywa konwergencja. Nie spełniamy kryteriów konwergencji. Jeżeli chodzi o Narodowy Narodowy Bank Polski, to oczywiście można by dużo szukać różnych takich uchybień prawnych, ale ja bym się chciała tylko odwołać do jednej ustawy, do ustawy o Narodowym Banku Polskim i tylko do czterech punktów tej ustawy, które są całkowicie sprzeczne z pojęciem suwerenności Narodowego Banku Polskiego. Bo na czym polega suwerenność banku? Na tym, że ma być suwerenny personalnie, czyli ani na prezesa, ani na członków zarządu, a na inne osoby decyzyjne nie może być wywierana presja jakakolwiek, czy to rządowa, czy to sądowa, czy to polityczna. Nie może być. On musi być w swoich decyzjach autonomiczny, bo to jest organ banku. Prezes banku jest organem. Oczywiście on sam nie działa, on ma cały sztab ludzi, tak jak minister sam nie działa, tylko ma za sobą ministerstwo. Więc pierwsza niezależność to jest personalna. I ta niezależność personalna u nas nie jest zachowana ze względu na artykuł 9 ustawy o Narodowym Banku Polskim. Dlatego, że tam jest powiedziane bardzo wyraźnie, że prezesa Narodowego Banku Polskiego, którego desygnuje oczywiście prezydent, no bo ktoś musi wskazać tę osobę, ale prezydent zakładamy...
Właśnie chciałem zapytać, kto jest odpowiedzialny za nominowanie prezesa Narodowego Banku Polskiego i kto jest odpowiedzialny
za
nominowanie
właśnie
Rady...
do tego zmierzam. Prezesa Narodowego, kto ma być prezesem, wskazuje prezydent, który ma najsilniejszy mandat ze wszystkich, no bo jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich. I teraz ten prezydent ma również prawo wskazania, kto ma być w zarządzie na wniosek prezesa. I to jest w porządku. To jest niezależność, bo prezydent reprezentuje nas wszystkich, w związku z tym wskazuje. I teraz na czym polega sprzeczność w naszym prawie tego artykułu 9 z niezależnością? Na tym, że prezesa Narodowego Banku Polskiego wskazanego przez prezydenta powołują i odwołują politycy, czyli Sejm. Natomiast nie mają takich kompetencji w stosunku do członków zarządu. I to powoduje taką pokusę, że ktoś, kto chciałby na przykład mieć swojego człowieka na danym stanowisku, bo tam są oczywiście takie warunki, które w ogóle nie wchodzą w grę, że tam prezes jest chory, umiera albo popełni jakieś ciężkie przestępstwo i został skazany, ale jest pokusa. Jeżeli ja jestem politykiem i mam przewagę w Sejmie, to jak powołałem, to rozumowanie takiego zwykłego posła jest takie, jak go powołałem, to mogę go odwołać. To jest pierwsza rzecz, więc to jest naruszenie tego, co moim zdaniem jest kluczem w tej chwili tej całej awantury wokół Banku Centralnego, bo politycy, którzy jak wiadomo wymieniają teraz gdzie się da i kogo się da, bardzo chętnie wymieniliby prezesa Narodowego Banku Polskiego na swojego człowieka. Również poprzednio też były takie zakusy. Były problemy na przykład chociażby z tym, żeby panią Gronkiewicz-Wartz powołać na prezesa Narodowego Banku Polskiego. Tam były trzykrotne głosowania, zanim ją w końcu udało się powołać. Więc to, jak mówię, to jest bardzo zły przepis. Wielokrotnie Europejski Bank Centralny na to zwraca uwagę, że to jest niekonstytucyjne, nie powinno tego być i sprzeczne z traktatami europejskimi. Drugi przepis, który jest w ogóle fatalny i w ogóle on w życiu nie funkcjonuje, ale jest, to jest artykuł 24, który mówi o tym, że bank centralny nasz, Narodowy Bank Polski, musi konsultować czy przedstawiać całą politykę walutową i kursową i uzgadniać z rządem. No nie, no absolutnie nie może i nie powinien, dlatego że wtedy nie ma jej suwerenności. Mamy wreszcie artykuł 69, który narusza niezależność majątkową. Też i w praktyce to być może tak ostro nie jest stawiane, ale w każdej chwili może się zdarzyć, że będzie postawione. Mianowicie, jak jest sprawozdanie Narodowego Banku Polskiego z wykonania jego budżetu. No ja rozumiem, że do wiadomości, bo zwykle tak było, to jest przedkładane, ale tam jest napisane, że to ma być zatwierdzane przez rząd. A co rząd ma do tego, jak autonomiczny bank centralny dysponuje swoimi rezerwami i szczerze mówiąc, naruszenie tego przepisu nastąpiło przez pana ministra Kościńskiego 2 czy 3 lata temu, już nie pamiętam dokładnie, kiedy on sobie sam wpisał, naruszając i dobre obyczaje i w ogóle reguły, które powinny być, ile to on się spodziewa dostać pieniędzy, które zmniejszą mu potrzeby pożyczkowe w budżecie. A dzisiaj mamy właśnie, jak nasza złotówka jest, mocna awanturę o to, bo niektórzy starają się przedstawić sprawę tak, że tak Narodowy Bank Polski był kierowany, żeby zrobić krzywdę obecnemu rządowi. Czyli nie to jest, bank nie jest chwalony za to, że ma bardzo silne, mocne rezerwy, że nasza złotówka poszybowała w górę po tych trudnych wszystkich perypetiach, które były powiązane z COVID-em, z wojną w Ukrainie, że mamy mocną walutę, jeżeli chodzi o nasz region przynajmniej, tylko się robi z tego zarzut. No i wreszcie jest jeden punkt, który jest w ogóle kuriozalny. Też było na podstawie pomówień, politycy uchwalili artykuł 66 ustawy o NBP, który nakazuje Polskiemu Bankowi Centralnemu publikowanie wysokości zarobków całej kadry menedżerskiej. Wprawdzie nie ma tam nazwisk, ale jeżeli się podaje, że to jest dyrektor oddziału takiego i takiego, jego zastępcy, no to przecież każdy może sprawdzić, o jaką osobę fizycznie chodzi. Przynajmniej te cztery artykuły, bo więcej nie chcę już wymieniać, pozwalają politykom wchodzić w jakieś obszary, które są całkowicie sprzeczne z prawem europejskim i jak mówię z konstytucją, bo nie, o niezależności Narodowego Banku Polskiego mówi artykuł 227 konstytucji. Oskarżać prezesa tego banku o jakieś absurdalne zupełnie przewinienia, takie jak na przykład drukowanie pieniędzy, to w ogóle nie wchodzi w grę. Nie ma czegoś takiego. No ale jak ktoś żyje w latach 80. albo ma mentalność z tamtych lat, to może sobie tak to wyobrażać. A ponadto, jak mówię, zwykle jest taka pokusa, ponieważ mamy wadliwe prawo, na co ciągle, jeszcze raz powtarzam, zwraca uwagę każdy, kto przyjeżdża tutaj na kontrolę, czy to z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy z Banku Światowego, czy z Europejskiego Banku Centralnego. To prawo jest wadliwe, ale jeżeli jest taka szansa, taka pokusa, a ludzie nie bardzo się orientują, co jest, no to łatwo jest wszelkie niepowodzenia zwalać na Narodowy Bank Polski. Zresztą tego wcześniej nie było. To jest dopiero teraz. Może jedyną osobą, która atakowała Narodowy Bank Polski, a właściwie jego prezesa, był świętej pamięci Leper. Ale nikt poza tym nigdy, nawet jak były gigantyczne skoki inflacyjne po kilkaset procent rocznie, nie atakował prezesa Narodowego Banku Polskiego. A teraz widać, że no już chyba nie ma nic świętego w naszym kraju, dlatego że takie ataki, na które jest narażany Narodowy Bank Polski i prezes, i chyba nigdy w historii wcześniej ani nie miał miejsca i mam nadzieję, że to się jakoś wyciszy. No miejmy taką nadzieję. To są oczywiście głównie ataki inspirowane, jak powiedziałam, zarówno z przyczyn personalnych, ale również i przez środowiska, które bardzo by chciały, żeby polska gospodarka rozwijała się wolniej. Bo oni mają tutaj swoje interesy, bo oni mają swoje kapitały, które są w walutach tych głównych, światowych i oni po prostu chcą uniknąć ryzyka, ale Polacy na tym stracą. Ostatnie zdanie, które mam do powiedzenia. Myśmy bardzo zrobili duży skok, jeżeli chodzi o dochodzenie do tej równości parytetu siły nabywczej z zachodnimi naszymi sąsiadami, bo na początku to byliśmy jakieś 60% w cel. To jest ten okres, kiedy za $150 można było kupić mieszkanie. Wykupić. Może nie kupić nowe, ale wykupić. A dzisiaj, gdybyśmy chcieli prowadzić euro, to nasz parytet to jest tylko około 20%. Jesteśmy jeszcze tylko tyle nam brakuje, żebyśmy mogli bezpiecznie i spokojnie wprowadzić euro. Ale na to potrzebujemy jeszcze kilka lat. I być może to euro wtedy wprowadzimy i jeszcze wszyscy będziemy na tym świetnie zarabiali i będziemy zadowoleni, nasi partnerzy też.
I miejmy nadzieję, że tak też będzie, ale o tym już za chwileczkę. Bank centralny, narodowy czy europejski? To jest pytanie, które podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych. Naszym gościem jest pani profesor Grażyna Ancyparowicz, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, były członek Rady Polityki Pieniężnej, wykładowca. Zapraszamy naszych telewidzów i radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się w naszą rozmowę i w nasz program. Przypomnę numery telefonu do toruńskiego studia 56 657 0011 i 56 657 0012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. Dla tych, którzy oglądają bądź słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to oczywiście kierunkowy do Polski, a następnie wybieramy 56 657 0013 i 56 657 0014. Pojawiło się kilkakrotnie tutaj, kilkakrotnie w pani wypowiedzi mowa o złocie. Powiedziała pani o tym, że te rezerwy polskiego złota zostały zwielokrotnione i to prawie trzykrotnie.
Ale w ogóle sama bilansowa, czyli to, co majątek banku, jak gdyby tak można powiedzieć, podwoiła się. W tym okresie, gdzie został powołany na prezesa pan profesor Glapiński. Także to też jest ważne, bo to są nasze pieniądze, nasze polskie pieniądze.
No właśnie, wśród dyskutantów, czy wśród tych, którzy są oponentami przejścia w strefę euro, pojawia się jeden argument. Cały ten rezerwuar złota musiałby zostać przeniesiony do Banku Centralnego Europejskiego. Musielibyśmy się tego wszystkiego pozbyć i tak naprawdę zostalibyśmy w 100% uzależnieni od...
Całe nie, bo musielibyśmy przekazać część naszych rezerw, ale oczywiście wtedy nie moglibyśmy nimi swobodnie zarządzać. Tam było też takie pytanie, często ono się pojawia, dlaczego te rezerwy nie są w całości w Polsce, bo ludzie też myślą, że być może tu jest jakieś zagrożenie. Otóż prezes na ostatniej konferencji, w ogóle są fajne te konferencje prezesa, ktoś może to niech ogląda, bo on to jest profesor, więc on stara się wytłumaczyć, jak bank działa. Jak ktoś słucha tego dłużej, to być może, jeżeli nie ma złej woli, bo niektórzy dziennikarze mają złą wolę wyraźnie, to naprawdę wiele się może dowiedzieć o polityce pieniężnej, a to jest trudne, bo to jest makroekonomia na najwyższym poziomie.
Postawimy tutaj kropkę od...
Tak, ale ile my mamy, gdzie te rezerwy są? Jak powiedziałam, mamy równo podzielone, bo wszystkich jajek do jednego koszyka się nie wkłada. Mniej więcej 1/3 tych rezerw jest w Polsce. Czyli ponad 100 ton. Oczywiście pewnie będą jeszcze tam większe, będą przybywały nam te zasoby, ale mniej więcej 1/3 jest w Polsce. Bardzo niewiele w samym gmachu Narodowego Banku Polskiego, ale nawet prezes mówił, że jeśli ktoś by bardzo chciał, na przykład dziennikarzy czy jakąś inną, to być może udałoby się pokazać, jak to wygląda. Można to obejrzeć w niektórych stacjach telewizyjnych, pokazują te zasoby, to jest przechowywane w specjalnych warunkach, specjalna temperatura, bo to jest czyste złoto. To przecież jest bardzo miękkie i by ten metal normalnie, gdyby ją zaczęli ludzie dotykać, to by pewnie się starło i dużo tego złota by zostało wyniesione na palcach. Jak ktoś chce zobaczyć taką sztabkę złota, to zapraszam do Centrum Pieniądza. Tam jest taka jedna pokazana, ogólnie dostępna dla wszystkich. Pokazane jest również, jak się banknoty tworzy, jak się pieniądz dawkowy, cała historia pieniądza. Więc zapraszam serdecznie. 1/3 jest w Londynie. Dlaczego? Dlatego, że tam jest największa giełda złota i gdyby, nie daj Boże, coś się w Polsce stało złego i trzeba było finansować tutaj jakieś bardzo dramatyczne wydatki, no to nie może być tak, jak było przed wojną, że musieliśmy, prawda, przewozić to złoto i to niecałe się udało, bo nam część tam po drodze przecież rozkradli, ukradli, ale co się udało, to się mu uratowali. I to złoto jest, to jest oczywiście dalej to samo, to jest francuskie złoto, bo tego polskiego, jak wiemy, nie było do Francji. No nie chcę opadać tej historii, bo był bardzo ładny film, można było też zobaczyć. Jest 1/3. 1/3 jest przechowywana w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, bo to jest najbezpieczniejsze miejsce. Tylko proszę sobie nie wyobrażać, że to wszystko jest w jednym miejscu. Po prostu jest na różnych kontynentach. Dlaczego? Bo gdyby coś, nie daj Boże, złego się stało, to wtedy mamy dostęp do naszych zasobów, prawda? Tak samo jak mamy te papiery wartościowe, które są naszymi rezerwami, które nie tracą na wartości. To jeszcze raz podkreślam. Jak jest silna złotówka, to one pozornie tracą, bo mniej warte są w złotówkach, ale w tych walorach, w których były, czyli w dolarach, w euro, w tych innych twardych walutach, w jenach, w jakichkolwiek funtach brytyjskich, są nadal tyle samo warte i jeszcze przynoszą dochód, bo to są obligacje, od których dostajemy procenty. My na tym zarabiamy.
Pani
profesor, ogromne pieniądze.
Przecinek, odbierzemy telefon od naszego telewidza, tudzież radiosłuchacza. Halo? Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dodzwonił się Józef z Ludczym.
Witamy, panie Józefie.
Pozdrawiam ojca i pozdrawiam panią z Narodowego Banku Polskiego. I ja mam takie spostrzeżenia. Na ręce pani chciałbym podziękować panu profesorowi Glapińskiemu za wspaniałą pracę ostatnich lat, który w ryzach utrzymał naszą walutę i żadnego kryzysuśmy nie odczuli. I chciałbym, żeby pani jakoś zadziałała, żeby te złodzieje z Unii Europejskiej, bogacze, nie kradli naszego złota, nie zabierali nam. Przecież to jest nasz majątek wypracowany, nasz naród wypracował to. I my mamy bogatych kraje wspomagać, dawać im tę walutę.
No, ale to od państwa
Panie
zależy,
Józefie,
od wyborców.
Bardzo serdecznie dziękujemy.
Tak, ale to zależy od państwa, od wyborców, bo jeżeli są decyzje, ja takie, jakie były podjęte i są ataki na prezesa Narodowego Banku Polskiego, to na razie prezes Glapiński, który, no on ma w ogóle bardzo takie, powiedziałabym, historycznie nawet i genetycznie uwarunkowane takie postawy, że dla niego kraj jest najważniejszy, absolutnie. I on naprawdę bardzo cierpiał i przeżywał, kiedy były te ataki personalne na niego. To było dla niego bardzo bolesne, ale jednak cały czas twardo stoi na stanowisku, że w żadnym wypadku, dopóki Polska nie będzie gotowa do tego, żeby przyjąć euro, to on, bo musi być jego zgoda. Rząd sam nie może tego wprowadzić. To on się na to nie zgodzi. Ale można oczywiście spowodować, że na przykład, no niestety, wbrew prawu, ale to nie jest pierwszy przypadek łamania obecnie prawa w Polsce, ktoś będzie próbował prezesa tutaj postawić przed Trybunałem Stanu, czy nawet uniemożliwić mu pełnienie tej misji. To państwo macie teraz szansę, może nawet nie tyle będą ważne te wybory europejskie, czy wcześniej samorządowe, bo one nie mają związku z Narodowym Bankiem Polskim, ale proszę się głęboko zastanowić, jak będą wybory prezydenckie. Dlatego, że nawet jeżeli założymy, że prezes Glapiński wytrwa, mimo tych ataków, które naprawdę ja go podziwiam, że jest w stanie to wytrzymać, bo on jest oskarżany o wszystko przez ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, również ataki wychodzą ze strony samego banku, ale to nie są osoby, które pracują w banku, tylko to są osoby, które no, przeważnie nie są pracownikami banku, w inny sposób są z nim związane. Nie chcę tutaj wymieniać konkretnie ani nazwisk, ani funkcji, ale takie ataki są. I to są często ludzie, którzy kompletnie nie rozumieją, na czym polega polityka pieniężna, bo jeżeli jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej utożsamia operacje otwartego rynku strukturalne z finansowaniem budżetu państwa, nie dostrzega, że niezależność Narodowego Banku jest głęboko zagrożona i jeszcze wygłasza na ten temat jakieś androny na różnych konferencjach naukowych i to jest człowiek, który ma tytuł profesora i to profesora prawa, no to ja szczerze mówiąc no nie widzę, jak można do takiego człowieka przemówić, bo on niestety znajdzie chętnych takich, którzy będą mu przyklaskiwali, będą go zapraszali do różnych stacji telewizyjnych po prostu po to, żeby wprowadzać w błąd opinię publiczną. Ale do czego ja zmierzam? Załóżmy nawet, że prezes to wszystko wytrzyma, ale mamy za niestety prawie półtora roku wybory prezydenckie. Jeżeli będzie inny prezydent, to... jeżeli to będzie prezydent z tej opcji, która mówi, że polski interes nie jest taki ważny, bo ważne, żebyśmy realizowali interesy europejskie, nawet jak nie mówi tego wprost, to tak działa, no to moim zdaniem, nawet jeżeli nie będziemy jeszcze dojrzali pod względem ekonomicznym do tego, żeby przyjąć to euro, to euro będzie w Polsce narzucone ze względów czysto politycznych.
A wtedy możemy się tylko domyślać,
no wtedy
co
musimy
będzie
się spodziewać przede wszystkim tego, że nawet nie chodzi o to, że zbiedniejemy, bo zbiedniejemy, ale potem może to tam jakoś wróci do normy po dwóch, po trzech, po czterech latach. Natomiast to zahamuje nasz wzrost gospodarczy, bo to jest nie bez kozery. Ja mówiłam o tym, że nasza produkcja przemysłowa wzrosła pięciokrotnie szybciej w ostatnich latach niż na Zachodzie. Nie cały, przez cały czas, tylko ostatnie pięć lat. Więc proszę wyobrazić sobie, jak niewiele nam jeszcze brakuje, żeby stać się krajem naprawdę zamożnym i szanowanym, żeby Polacy nie musieli emigrować i podejmować się najgorszych, najtrudniejszych prac, których nikt inny nie chce robić. To do nas będą przyjeżdżali. Zresztą już przyjeżdżają biedniejsi, bo wzbogaciliśmy się, no nie oszukujmy się. Przez te 30 parę lat, nie tylko te ostatnie lata, wzbogaciliśmy się. Doganiamy ten Zachód, ale stajemy się równocześnie konkurencją dla tych krajów najwyżej rozwiniętych. Tych, którzy są na zachodzie Europy, no, którzy żyją w dobrobycie.
Szparagów chcieliby... i tak dalej, i tak
no,
dalej.
Nie tylko o szparagach mówimy, bo nie tylko przecież Niemcy tutaj nie są zainteresowani szybkim rozwojem Polski, bo mieliśmy tutaj przecież zagłębie tanie siły robocze i te wszystkie pielęgniarki, te wszystkie inne osoby, ale również i Wielka Brytania wyssała od nas lekarzy, prawda, i ludzi o wysokich kwalifikacjach, myśmy ich kształcili. I do Francji, i we Włoszech siedzą, i w Szwajcarii przecież są ludzie, wyjeżdżają tam ludzie, którzy są dobrze przygotowani do pełnienia różnych funkcji i zawodów. I co więcej, być może zmusiło ich do tego życie, warunki ekonomiczne, troska o dzieci, ale powiedzmy sobie szczerze, taki przybysz to jednak jest obywatel niższej kategorii w tamtym kraju. Za to się płaci bardzo wysoką cenę, żeby mieć trochę lepszy poziom życia. A my możemy mieć ten poziom życia taki sam jak na Zachodzie, tylko jeszcze, żeby nam dano trochę czasu i możliwość, żeby polscy przedsiębiorcy we współpracy z tymi przedsiębiorcami, którzy u nas chcą być, znają nasz kraj, szanują naszych pracowników, żeby można było osiągnąć taki poziom dobrobytu, jak jest tych najwyżej rozwiniętych krajów.
Panie profesor, są tacy, którzy mówią, że to jest właśnie problem, że chcemy za wysoko podskoczyć. Odbieramy kolejny telefon. Halo?
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Któż się do nas dodzwonił?
Kazimierz z Mazowsza z tej strony. Witam serdecznie osoby w studio, witam wszystkich przy odbiornikach. Ja dzwonię przede wszystkim z wyrazami szacunku, no i takiego zwykłego dziękuję zarówno dla pani profesor, dla pana profesora Glapińskiego i dla wszystkich, jakby to powiedzieć, patriotycznych, zdrowo myślących, no i dbających o nas jako naród, członków Rady. Ale dzwonię też z takim pytaniem, bo była pani profesor uprzejma powiedzieć o przepisach też z tego, co rozumiem, rangi ustawowej, a niekoniecznie konstytucyjnej, które są złe. No i mam pytanie, no przecież PiS rządził kilka lat i czy nie wysyłaliście państwo sygnałów, że coś jest nie tak? A jeżeli tak, takie sygnały szły, no to czemu te ustawy nie zostały zmienione?
To ja mogę odpowiedzieć bardzo krótko.
Panie Kazimierzu, bardzo serdecznie dziękujemy za to pytanie, pozdrawiamy i prosimy.
Bardzo dobre pytanie i właśnie ponieważ Narodowy Bank Polski jest niezależny, przynajmniej formalnie, jeśli chodzi o konstytucję. Nie mówię o tych przepisach, bo one nie były wtedy, nie było prób wykorzystania tych przepisów do zmiany statusu banku, czy też podważania jego niezależności. To myśmy w bardzo wielu przypadkach bardzo krytycznie wypowiadali się na temat niektórych projektów rządowych, również pisowskich. Tylko, że jest taka zasada niepisana, że myśmy dawali to jako opinię na piśmie do rządu, ale rząd bierze odpowiedzialność za to, co robi. Czyli rząd nie miał możliwości, z wyjątkiem tego jednego takiego incydentu przykrego z tymi sprawami personalnymi, bo tam były fałszywe oskarżenia ze strony Gazety Wyborczej, zresztą z inspiracji człowieka, który miał jakieś zupełnie urojone roszczenia co do tam pewnych spraw materialnych. No tak nazwijmy, to było bardzo niskie, więc nie chcę do tego wracać. Ale generalnie było tak, że myśmy dawali swoje opinie, ale na zasadzie takiej. My uważamy, że to jest błąd, ale proszę, rząd ponosi odpowiedzialność. Ja sama napisałam, to jest można łatwo sprawdzić, w Do Rzeczy. Bardzo krytyczny był wywiad ze mną na temat tego nowego ładu podatkowego, czy raczej bezładu. Ja mówiłam, że dosyć tej janosikowej polityki i tak dalej, ale wcześniej też zablokowaliśmy, bo nam się to udało, możliwość konsolidacji OFE i przekazania je w ręce pana Pawła Borysa. Dlatego, że gdyby pan Paweł Borys miał wszystkie aktywa OFE, to Polska mogłaby utracić, i tak pewnie by się stało, kontrolę nad najważniejszymi bankami i spółkami Skarbu Państwa. Dlatego, że udział Skarbu Państwa w tych firmach jest bardzo mały. Tylko takich spraw myśmy nie nagłaśniali. Mówiliśmy dość krytycznie o PPK. Ja nie wiem, co z tego będzie, ale w mojej ocenie emerytury to z tego raczej na pewno nie będzie. Wypowiadaliśmy się krytycznie na temat pewnych założeń budżetu. To nie jest tak, że Narodowy Bank Polski milczał. Narodowy Bank Polski przedstawiał swoje stanowisko, krytyczne stanowisko w tych kwestiach, gdzie mieliśmy możliwość się wypowiedzieć na temat projektów i zamierzeń rządowych. Natomiast szanujemy się wzajemnie i Narodowy Bank Polski po wyrażeniu przez ekspertów, bo tego przecież nie robił ani prezes, ani nikt inny, każdy z tego zakresu, na którym się najlepiej znał, udzielał odpowiedzi, czy opiniował projekty rządowe. No ale nie nagłaśnialiśmy tego, ponieważ nie ma zwyczaju w krajach cywilizowanych, żeby bank centralny krytykował rząd otwarcie. Jedyna rzecz, ale to ja to zrobiłam już jako osoba powiedzmy, no, taka, która zajmuje się problematyką finansów publicznych od wielu, wielu lat i jako profesor. To właśnie był ten wywiad wielki. Ja walczyłam o to bardzo, bo byłam przekonana, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość ma taką, powiedzmy, parę błędów na swoim sumieniu, to to już będzie taki jak gdyby gwóźdź do trumny, dlatego że to będzie uderzało bardzo silnie w przedsiębiorca i przedsiębiorców i ludzi o niewysokich dochodach. To wtedy się odezwałam, ale ja jako ja, a nie jako bank. Bank centralny nie może wpływać na politykę rządu, a rząd nie powinien wpływać na politykę banku centralnego. To są zupełnie niezależne instytucje i nie powinny, chociaż wymieniają między sobą informacje, Narodowy Bank Polski nie mógł nic zrobić, nawet wtedy, kiedy uważał, że niektóre projekty rządowe nie są dobre. Natomiast te, które by były dobre, to my byśmy wspierali, na przykład jak był COVID właśnie i rząd nie miał pieniędzy na sfinansowanie tych programów, które jednak pozwoliły ograniczyć bezrobocie, bo tylko 100 tysięcy bezrobotnych. To jest bardzo dużo, bo to jest 100 tysięcy rodzin nieszczęśliwych, ubogich, które szukały swojego miejsca. Ale jak się rozejrzymy dookoła, to zobaczmy, ile małych przedsiębiorstw ocalało. Ja sama znam ludzi, którzy mówią, że musieliby po prostu niestety zamknąć cały biznes i już nigdy by do niego nie wrócili, zasililiby armię bezrobotnych, gdyby nie pomoc, która napłynęła z rządu. I właśnie w takich sytuacjach Narodowy Bank Polski stanął murem, zresztą tak jak inne banki. Myśmy w Polsce wydali stosunkowo mało pieniędzy na pomoc, ale ona była wydana dość skutecznie, jeżeli chodzi o małe przedsiębiorstwa. Duże jakoś sobie lepiej poradziły. To były inne zresztą tam również kapitały, inne fundusze. Także tu Narodowy Bank Polski to wspierał przy COVID-zie. Ale nie ma obyczaju i dobrze, że nie ma i mam nadzieję, że ta fala, która się w tej chwili przetacza przez Polskę tego hejtu pod adresem Narodowego Banku Polskiego przetoczy się i już nie wróci, że ani bank centralny nie powinien otwarcie krytykować rządu, ani rząd tym bardziej nie powinien krytykować Narodowego Banku Polskiego, bo po prostu ludzie, którzy tam są, zwłaszcza politycy, śmiem twierdzić, nie mają zielonego pojęcia, przepraszam, że to mówię, o tym, w jaki sposób bank centralny działa i nie mają wiedzy, ani nie znają dokładnie nawet, jakimi instrumentami my się posługujemy.
Bardzo dziękuję, pani profesor. Odbieramy kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Mieczysław Stalisza.
Witamy, panie Mieczysław.
Kłaniam się. Ja mam pytanie do pani profesor. W 70 roku uncja złota w banku kosztowała 32 dolary. A teraz na tablicy jest 2000 i no i tam coś jeszcze. Kto w tym okresie, czyli od 70 roku do tej pory, skąd się wzięła ta nadwyżka wartości? Czy to jest związane ze strukturą przemysłu tych krajów, które się, no wszystkie się tam jakoś zmieniły?
Panie Mieczysławie, dziękujemy za to pytanie, bo dwie minutki nam zostały.
To jest związane z kreacją pieniądza. Jak okazało się, że Amerykanie po prostu za dużo rzeczywiście nadrukowali tego pieniądza, bo każdy chciał mieć te dolary i Polacy też. Przecież pamiętamy, jak każdy oszczędzał, to w dolarach, bo do dolara mieliśmy zaufanie. Dolar miał parytet określony w złocie. I tak jak powiedziałam, po załamaniu tego międzynarodowego ładu monetarnego, prezydent Nixon powiedział, przepraszam, ale my już nie mamy pieniędzy i nie będziemy dawali w złocie. I złoto stało się normalnym towarem jak każdy inny. A ponieważ jednocześnie gospodarka też się bardzo rozwija, bo spójrzmy na PKB w tamtym czasie i spójrzmy na PKB dzisiaj. Ono wielokrotnie wzrosło. To tych pieniędzy do obsługi tych transakcji trzeba było więcej. I zawsze jest coś takiego, że kreacja pieniądza wyprzedza to, co mamy od strony podażowej. No bo nie chciałabym dokładnie wyjaśniać tego mechanizmu, ale tak jest. Proszę mi uwierzyć na słowo i to jest nieuniknione. No to przez tyle lat to złota mamy tyle, ile mamy. Tutaj działa też efekt rzadkości, no bo nie ma aż takiego szybkiego przyrostu produkcji złota, ani w ogóle. Czy tak mamy też dzieła sztuki, prawda, też ceny szybują górę. Natomiast inflacja jest procesem sekularnym. Inflacja raz przebiega szybciej, raz przebiega wolniej. Mamy okresy, kiedy w ogóle nie ma inflacji, tylko jest deflacja, czyli ceny nam spadają, bo gospodarka jest posucha, bo jest zła koniunktura, bo nikt nie chce niczego kupić. Ale generalnie, gdybyśmy popatrzyli od wieków, to mamy inflację jako proces sekularny i to właśnie powoduje, że ceny różnych towarów, a złoto jest teraz takim samym towarem jak wszystkie inne, jest takim samym towarem. Po prostu szybują w górę. Gdyby złoto można było wydobywać szybciej niż kreuje się pieniądze, to pewnie jego cena by była niższa. Ale niestety, to jest tak jak z dziełami sztuki, które też ktoś kupuje, inwestuje w to w nadziei, że no jeżeli ja mam oryginalny obraz Monet, czy jakiegoś innego malarza, którego kocham, albo jakieś rzeźby, albo coś innego takiego, co jest cenne i unikatowe i nie może być powtórzone, to ja na tym zarobię, bo inni tego nie mają. I ze złotem właśnie coś takiego się stało. W 70 roku jeszcze dolar miał właśnie swój parytet i wszystkie banki broniły tego parytetu, żeby nie zmieniać tego. No ale potem jak się okazało, że nie da rady w 71, to poszybowały nam ceny w górę i mamy rozjazd pomiędzy cenami złota i kreacją pieniądza światowego.
Bank centralny, narodowy czy europejski? To pytanie zadawaliśmy w rozmowach niedokończonych naszemu gościowi, którym była pani profesor Grażyna Ancyparowicz, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, były członek Rady Polityki Pieniężnej, wykładowca. Bóg zapłać pani profesor. Oczywiście zapraszamy wszystkich naszych telewidzów i radiosłuchaczy na godzinę 21.30 do Radia Maryja, gdzie kontynuować będziemy tenże temat z naszym gościem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Na wieki wieków. Amen.